Kim jestem? To jest pytanie, które chciałbym, żeby każdy z nas zadał dzisiaj sobie. Kim jestem? Podobno jest to najważniejsze pytanie, z jakim człowiek się zmaga i największa potrzeba, jaką człowiek ma, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem. Wydaje mi się, że większość ludzi odpowiada sobie na to pytanie przez to, co robi lub zamierza robić. Kim jestem? Jestem naukowcem. Jestem politykiem w służbie publicznej. Jestem urzędnikiem. I nie chodzi głównie o to, że mam coś zrobić. Najważniejsze jest to, kim jestem. Mój dziadek, Stefan Bednarczyk, był maszynistą. Prowadził pociągi. W tamtych czasach, czyli po części jeszcze przed II wojną światową, dawało to status, jak dzisiaj prawie pilot samolotu pasażerskiego. Lokomotivführer. Znaczy był Polakiem, mój dziadek, ale w Niemczech musiał też te niemieckie pociągi prowadzić. Kim jesteś, dziadku? No, jestem maszynistą. Prowadzę pociągi. Jak był na emeryturze, to zabierał mnie czasami na dworzec na Dodrze we Wrocławiu, jego macierzystą stację, no i chłonęliśmy zapach lokomotyw. Kim jestem? Z tym też wiąże się chyba największy, czy najwięcej kryzysów w życiu człowieka. Gdybym miał wybrać najlepszy obraz filmowy na ten temat, to wybrałbym komedię, która w pierwszym oglądzie wydaje się bardzo głupkowata, jednak jej przesłanie jest bardzo głębokie pod tytułem Zoolander z Benem Stillerem w roli głównej. Nie wiem, czy widzieliście. Gra on modela, rozumiecie, modelki, ale on jest modelem. Kilka lat z rzędu wygrywał rywalizację na modela roku i to nie gdzie indziej, jak gdzie? W Nowym Jorku, bo jak żeby gdzie indziej. Kim jestem? Jestem top modelem. W momencie, kiedy traci ten tytuł na rzecz swojego rywala, idzie w totalną rozsypkę, totalny kryzys tożsamości, wychodzi na ulicę po przegranej, zostaje ochlapany przez przejeżdżającą taksówkę, patrzy na swoją twarz odbitą w kałuży i pyta: Who am I? Kim jestem? Tak to się przeważnie kończy, kiedy ktoś odpowiada sobie na pytanie, kim jest, przez to, co robi. Często w służbie publicznej dla innych ludzi, gdzie nie najważniejszym celem jest to, jak wykonuje swoją pracę, ale kim jest. Dzisiaj kolejny odcinek Ewangelii Jana. Jesteśmy w części Ewangelii Jana, która opisuje to, co działo się po tym, jak Jezus rozmnożył chleb dla 5000, licząc samych mężczyzn. Przeczytajmy. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Oprócz 12 uczniów było szersze grono uczniów Jezusa, obejmowało pewnie kilkaset osób, które bardziej się angażowały niż tam tysięczne tłumy, wielotysięczne. I w tym szerszym gronie uczniów Jezusa powstał problem, ujawnił się poważny problem. Wielu zaczęło narzekać, że mowa Jezusa jest trudna, nie w znaczeniu, że nie mogli zrozumieć, o co chodzi, lecz trudno było im się z tym zgodzić, z tym, jak Jezus nauczał. Szemrali, to znaczy byli oburzeni zasadami, jakie Jezus przedstawiał. Nie mogli pogodzić się z nauczaniem Jezusa. I powstał poważny ferment. Co ich oburzało? Gdzie nastąpił rozdźwięk między nauczaniem Jezusa a przekonaniami tego szerszego grona uczniów? Jezus to diagnozuje i mówi tutaj w wersie 63: Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Nastąpił rozdźwięk w podejściu. Jezus akcentował ducha, ludzie akcentowali ciało. Ciało w znaczeniu czegoś widzialnego, namacalnego. To, co Jezus robił, miało także wymiar materialny. Gdy ludzie byli głodni, trzeba było im pomóc. Pewne rzeczy trzeba było zorganizować. I pojawiła się tendencja, by te zewnętrzne sprawy, tak jak Jezus nazywa sprawy ciała, czynić istotą, czynić celem. Jak to już wcześniej odkrywaliśmy podczas poprzednich spotkań, ludzie zaczęli upatrywać istoty w samym rozmnożeniu chleba, w uczestnictwie w cudownym religijnym wydarzeniu, jakim było rozmnożenie chleba. Ludzie myśleli, że znaleźli istotę wiary, uczestnictwo w cudownym religijnym zdarzeniu. A tu Jezus nagle mówi, że to się na nic nie przyda. Że nie ma w tym żadnego pożytku ani wartości. Chodzi o coś zupełnie innego. Ciało na nic się nie przyda. Są rozczarowani, zaczynają na Jezusa psioczyć, wieszać na nim psy. Do czego by to przyrównać tak z naszych doświadczeń? Chcąc, by takie wydarzenie jak to, spotkanie wspólnotowe w niedzielne popołudnie, mogło się zdarzyć, czy też inne spotkania, to setka osób zaangażowanych to za mało. Tak? Mnóstwo najróżniejszych służb, może tego tak nie widać na pierwszy rzut oka, odpowiedzialności, zadań, mnóstwo zaangażowania. Żeby była muzyka, ile wysiłku? Poza tym trzeba nagłośnić, oświetlić, nagrać, sfilmować, przesłać, ustawić, ułożyć, uważyć, upiec, posprzątać, wyczyścić, przystrzyc, uzupełnić, zamknąć, otworzyć, przypilnować dzieci. Żeby powstało w ogóle takie miejsce, w którym jesteśmy i miało się dobrze, gdybyście tu wpadli w tygodniu, tu się, tam się doskonalą szklane elewacje, tu się kryje dach, tu są kładzione kafelki, tu się kosi trawa, tu się sprząta, tu się naprawia. Tu są takie zajęcia dla młodzieży, a tu siakie. Tu ktoś myśli, jakie klamki będą lepsze, a tam jakie drzewka by tu przywieźć. Mieliśmy właśnie pierwsze spotkanie, takie w węższym gronie, jak uczynić nasz teren lepszym miejscem. Będą następne, może w jakimś szerszym gronie. Naprawdę zaangażowanie mnóstwa ludzi, gdzie każdy coś wnosi i chciałoby się, by to było jak najlepsze. Ale istnieje realne niebezpieczeństwo, że to zaangażowanie stanie się dla kogoś sensem samo w sobie. Że ktoś się na tym poziomie zatrzyma, utknie i odpowie sobie na pytanie, kim jestem, przez jakieś zaangażowanie, przez to, co robi. Kim jestem? Jestem. No i tu wszystko można wstawić. Tam gdzieś kilka pomieszczeń dalej stoją dwie maszyny do odśnieżania. Kim jestem? Jestem pilotem odśnieżarek. Schneeschleuderführer. Tak sprawdziłem po niemiecku. Schneeschleuderführer. Dobrze wypowiadam? Są tu fachowcy wśród nas. Jezus nie chciał się absolutnie z tym zgodzić, żeby jego ruch, który tworzył, dla którego powstania przyszedł jako Syn Boży z nieba, żeby ten ruch dryfował w tym kierunku, a nacisk ze strony ludzi, właśnie tego drugiego kręgu uczniów, był ogromny. Oni tego bardzo chcieli, zatrzymać się na tym poziomie. Chcieli sprowadzić wszystko do uczestnictwa w cudownych religijnych wydarzeniach, rozdać ludziom różne role i wszyscy zadowoleni. A tu Jezus nic z tego, tak? Mocno trzyma standardy, mówi, to się na nic nie przyda. Gdy rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, podawał swoim uczniom, a uczniowie roznosili i podawali 1000 ludzi. Wyobraźmy sobie uczniów, jak podawali ten cudownie rozmnożony chleb ludziom. Stali się ważnym ogniwem. Mogło zakiełkować w nich przekonanie, że to ich rola, że to ich nowa tożsamość. Roznosiciele cudownego chleba. Już prawie wiedzieli, kim są, a tu Jezus mówi, to jest bezwartościowe. To się na nic nie przyda. Nie tymi kimś jesteście. To absolutnie za mało. Nie jest to wasza tożsamość. Nie do tego was powołałem. Szkoda, gdybyście mieli tak skończyć. W to miejsce roznoszenia chleba przez uczniów możemy podstawić wszelkie inne zaangażowania, jakie można by podjąć w takim miejscu, jak na przykład tutaj wśród nas. Jednak Jezus ma dla każdego z nas absolutnie coś lepszego, co jest istotą. A co jest tym czymś? Gdy wielu uczniów mówiło w wersie 60, trudna ta mowa, któż jej słuchać może, to co mieli na myśli? Jakie to słowa Jezusa, takie trudne, trudniejsze, słyszeli? Coś, co już wielokrotnie odkrywaliśmy w Ewangelii Jana, co tutaj Jezus wyraża słowami w wersie 64. Popatrzmy. Jezus mówi, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Tym czymś lepszym jest wiara. Nie zatrzymuj się na powierzchownych rzeczach, na tle, na ramię, na obudowie. Ona jest potrzebna. Potrzebne jest zaplecze. Potrzebne było nakarmienie ludzi, ale nie zatrzymuj się na tym, bo wtedy wszystko traci sens. Jest zaplecze, ale nie ma do czego. Zaplecze bez treści. To tak, jakby zbudować wspaniały NOSPR w Katowicach, ale nie było tam muzyki. Nie zatrzymuj się na tle, dojdź do istoty. Co jest tą istotą? Już wiemy, wiara, ale wiara jest pojęciem, któremu ludzie nadają wiele znaczeń, jednak dalsze słowa Jezusa to mocno precyzują. Popatrzmy, 64 wers, jeszcze raz. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Jest tu pokazane, czym jest prawdziwa wiara. Na zasadzie przeciwieństwa. Kto jest tu pokazany jako przykład przeciwieństwa, zaprzeczenie wiary? Kto jest tym wzorem niewiary tutaj? Ten, kto miał go wydać, wiadomo, Judasz. Głównym źródłem całego fermentu, jaki powstał, epicentrum fermentu był Judasz z grona najbliższych uczniów Jezusa. On jest tutaj przedstawiany jako wzór niewiary. Na czym w takim razie polega niewiara? Jakie postawy miał Judasz wobec Jezusa? Miał swoje własne cele. Inne niż te, które dał mu Jezus. Judasz chciał wykorzystać Jezusa dla swoich celów. Owszem, formalnie należał do grona 12, na zewnątrz robił to, co reszta uczniów. Jednak to, co było w jego sercu, było zaprzeczeniem wiary. A problem polegał na tym, że jego serce nie było poddane Bogu. Na czym więc polega wiara, o którą chodzi? Co to jest wiara? Jest to zaufanie do Chrystusa, które wyrazi się poddaniem Mu całego serca. Bóg chce całego twojego serca i ani odrobiny mniej, do tego stopnia, żebyś powiedział: nie mam już życia dla siebie, oddałem je całkowicie Chrystusowi, bo zaufałem, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. Jednak w sercu Judasza to się nie stało. Dlaczego? Jezus mówi tutaj w naszym tekście, w 65 wersie, dalej, rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie zostało dane przez Ojca. W sercu Judasza nie powstała wiara, bo nie zostało mu to dane przez Ojca. Wiara jest darem Boga, jest jego dziełem, oryginalnym dziełem w sercu człowieka. Judasz tego nie doświadczył, bo nie dopuścił Chrystusa do swojego serca. W jego sercu był opór przed oddaniem wszystkiego. Niby zostawił wszystko, jak inni uczniowie, jednak tylko pozornie, w głębi serca był opór przed oddaniem się Bogu. Judasz stał się epicentrum fermentu, który zaczął się ujawniać w gronie uczniów. Chociaż dobrze się ukrywał, potrafił robić to pod przykrywką bycia uczniem Chrystusa, ale wiedział, co gdzie komu szepnąć, by pociągnąć innych w tą stronę. Trafił na podatny grunt, na tych, którzy chcieli oddać Bogu mniej, swoje serca chcieli oddawać innym wartościom niż Bóg i chcieli stworzyć coś zastępczego, coś bardziej powierzchownego, co pozwoli im nazywać się uczniami Chrystusa, a jednocześnie żyć dla siebie. I to był problem, z jakim Jezusowi przyszło się zmierzyć w gronie swoich naśladowców. Jednak Jezus miał na to sposób. Po prostu trzymał poprzeczkę na właściwej wysokości i nie zamierzał obniżyć jej ani odrobinę pod naciskiem niektórych, nawet pod groźbą odejścia wszystkich uczniów. Jeżeli ktoś nie był gotowy oddać Bogu całego swojego serca na miarę radykalnego nawrócenia, Jezus nazywał to po prostu niewiarą. I mówił ostro, że to droga, która absolutnie się na nic nie przyda. Ktoś może nazywać siebie wierzącym, ale jeżeli nie oddał Bogu całego swojego serca na miarę radykalnego nawrócenia, jednak nie wierzy według standardów Jezusa. I jego religijne zachowania, czy jakiekolwiek zaangażowanie w wymiarze duchowym niczego nie zmienia. Potrzebne jest po prostu oddanie Bogu całego swojego serca bez reszty. Ale dlaczego aż tak radykalnie? Czy Jezus nie mógłby być trochę bardziej tolerancyjny i zaakceptować tłumy ludzi, które będą za Nim chodziły, koncentrując się na rzeczach trochę bardziej powierzchownych niż prawdziwa wiara, może z czasami im się poprawi. Po co od razu tak radykalnie, że to do niczego nieprzydatne i że to niewiara? Dlaczego Jezus szedł tak radykalnie? Jak to sam tłumaczy? Popatrzmy, wers 62. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Co Jezus zapowiada tutaj? Co się wkrótce z Nim stanie? Wkrótce wróci tam, skąd przyszedł. Za kilka miesięcy zostanie ukrzyżowany, zmartwychwstanie i powróci do duchowej rzeczywistości, z której przyszedł. I co wtedy będzie z Jego uczniami? Już nie będzie można przyjść tam, gdzie on aktualnie jest, nie będzie można go zobaczyć, wziąć udział w jakichś cudownych jego czynach. Zostanie tylko uczniom tylko jedna rzecz. Jeszcze raz 63 wers. Jezus mówi: Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Nie będzie można już mieć z Nim wspólnoty, tak jak do tej pory, ciałem, tylko w duchu. Dlatego Jezus troszczy się, by to, co wiąże Go z uczniami, to była duchowa więź. I za chwilę to im będzie bardzo potrzebne, nie będą mieli już nic innego. I wtedy zostanie tylko jeden sposób na więź między człowiekiem a Bogiem. Wiara. Poczucie duchowej więzi z Nim, wspólnoty w głębi serca. Mało tego, tutaj w 63 wersie, w drugiej części, popatrzmy, Jezus mówi jeszcze raz: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Ta duchowa więź z Chrystusem to nie jakieś mało ulotne uczucia, mało uchwytne uczucia, ale co? Konkretne słowa, które On do nas wypowiada. Jezus zapowiada tutaj, że to będzie tak, jakby ktoś Go słuchał na żywo, jak pierwsi uczniowie. Każdy z nas, ty też, jeżeli zaufałeś, zaufałaś Chrystusowi, możesz słyszeć, co On mówi, jak pierwsi uczniowie. Dlaczego? Bo On bierze słowa Biblii, które czytasz, i czyni je osobistymi słowami, które kieruje do twojego ducha. Zawsze świeże, zawsze aktualne. Wczoraj w osobistym czasie skupienia właśnie zacząłem nową księgę, księgę Micheasza ze Starego Testamentu, i zapisałem sobie do kajecika kilka słów. Przeczytam wam kilka z tych słów. Popatrzmy, Księga Micheasza, pierwszy rozdział i z 5 wersu czytamy takie słowa. Jaki występek Jakuba? Czyż nie Samaria? Czytam więc sobie w czasie skupienia takie zdanie. O co tu chodzi? Jaki występek? Jakiego Jakuba? Co to za występek Jakuba, jakim jest Samaria? Samaria to kraina geograficzna. Jak Samaria może być występkiem? Boże, co Ty do mnie mówisz? O co Ci chodzi? Czy możesz być bardziej zrozumiały? Samaria. Aha, czytałem gdzieś w Biblii, że w Samarii Izraelici zbudowali drugą świątynię. Oprócz tej w Jerozolimie, chociaż miała być jedna, tamta druga była nielegalna, ale nastąpił podział królestwa za następcy Salomona, podział na Judę i Izrael. Aha, Izrael to jest drugie imię patriarchy Jakuba. A więc Jakub to 10 plemion izraelskich, które oddzieliły się i stworzyły drugie królestwo. Stworzyły tam sobie drugą świątynię wbrew zaleceniom Boga, nieprawowierną, podróbkę, bez iskry Bożej. Co Ty do mnie mówisz, Boże? Aha, przestrzegasz mnie przed tworzeniem Kościoła, który jest bez iskry Bożej, bez Jego działania w sercach ludzi. Wiara to przecież poddanie Bogu całego serca. Ale zamiast tego jakieś powierzchowne rzeczy mogą ludzi trzymać razem. Zatrzymywanie się na powierzchownych rzeczach. Jak tamto w gronie uczniów Jezusa, tak? Z ukrytym przywódcą w osobie Judasza. Ludzie, którzy chcieli jednak czegoś bardziej powierzchownego. Dobrze, Boże, rozumiem, przyjmuję ostrzeżenie. Uchroń mnie przed budowaniem czegoś w ten sposób, że ludzie zatrzymają się na powierzchownych rzeczach, na robieniu tego czegoś może nawet wspaniałego, ale jednak nieduchowego, ale bez wiary, o którą tu chodzi. Boże, pomóż mi być bezkompromisowym, naucz mnie myśleć tak jak Ty, że jak nie ma ducha i takiej wiary, jaką Ty pokazujesz, to jest zajmowanie się czymś zupełnie nieprzydatnym w sferze Twojego Królestwa. Tak sobie porozmawiałem z Bogiem. Mój duch został nakarmiony Bożym Słowem. Przy okazji doświadczyłem tego, o czym dzisiaj czytaliśmy tutaj w wersie 63, druga część, jeszcze raz popatrzmy. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Wprawdzie nie należę do grona 12 uczniów, nie miałem okazji, to było kiedy indziej, ale nie szkodzi. Jest jeszcze lepiej, bo Bóg coś autentycznie mówi. Jak wy możecie tego doświadczyć? Może ktoś z was pomyślał, ja nie potrafię wyciągać tak myśli jak Grzegorz. Jest tylko jeden sposób, żeby tego się nauczyć, po prostu robiąc to i dojdziesz do równie dobrych wyników, a nawet lepszych, zważywszy, że jestem bardziej tępy w znaczeniu wolniej myślący niż większość z was. Ale jeżeli coś robimy, to się nauczymy. A więc Jezus przygotowuje tutaj uczniów na moment, który nastąpi już za parę miesięcy, że nie będą już mogli przebywać z Nim fizycznie, widzieć, co robi i słuchać. Oczywiście będą mogli to odgrywać, odtwarzać, tak, że kiedyś coś takiego się działo. Ale to nie będzie to samo. Ta prawda dotyczy każdego z nas. Może dzisiaj daje Ci satysfakcję uczestniczenie w czymś, co tutaj się dzieje, na naszych spotkaniach w niedzielę, w tym, co robimy w tygodniu, niezłych nieraz dziełach. Ale sam czy sama oceń, czyż nie byłoby czymś wspaniałym, mieć taką więź z Chrystusem, zupełnie niezależną od miejsca, od towarzystwa. Bóg, czy Chrystus może sobie wstąpić tam, skąd przyszedł, w znaczeniu, może nie będę miał możliwości pójść tam, gdzie dzieją się jakieś fajne rzeczy, gdzie są chrześcijanie, ale nie szkodzi. Doświadczam osobistej więzi z Chrystusem, słyszę, co do mnie mówi. A gdy znajdę się w sytuacji, gdzie będę zupełnie sam, gdzie już nikt z ludzi nie będzie mi towarzyszył, takiej okoliczności, nie szkodzi, bo mam osobistą więź z Tobą, Chrystusie. Słucham tego, co masz do powiedzenia. To jest fakt, że każdego z nas ciągnie do innych ufających Chrystusowi i cieszy nas udział w czymś, w tworzeniu jakichś wspólnych dzieł. Nie mogę się doczekać sobotnich prac społecznych tutaj albo czegoś innego, jakiegoś uroczystego wydarzenia, ale jednocześnie wiem, że to jest tylko tło, że jestem dzieckiem Boga, przyrodnim bratem Chrystusa i to jest może moja tożsamość. Niezależnie od tego, gdzie jestem, co robię, co mi się udało, czy nie udało, jestem dzieckiem Boga. To jest moja tożsamość i nie mogę już być kimś większym. Jednak jest pewien warunek, jaki potrzebujemy spełnić, by autentycznie tego doświadczać. Postawa pewna, by ta więź z Chrystusem, więź wiary zaistniała, by Bóg właśnie tą wiarę w nas zbudował. Warunek: oddanie całego serca Bogu jako wyraz wiary. Tylko wtedy, gdy nie ma we mnie żadnego uporu, by zachować dla siebie jakąś cząstkę swojego życia, mogę doświadczać wspólnoty z Nim. Dlatego właśnie Jezus tak wytrwale, z uporem i stanowczo wysoko trzyma poprzeczkę. Chce mieć dostęp do serca, czy do całego serca człowieka. Zobaczmy zresztą, jak ciekawie jest to opisane w Księdze Powtórzonego Prawa 29. Niech nie będzie między wami korzenia wydającego truciznę lub piołu. A gdyby ktoś pochlebiał sobie w sercu, mówiąc: będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca, w ten sposób sprowadzając zgubę. Nie można mieć pokoju z Bogiem, wspólnoty z Nim, mając jakiś upór w swoim sercu. Bóg chce całego serca. A jakie tendencje będzie miał ktoś, kto jednak nie chce poddać wszystkiego Bogu, coś sobie zostawia, patrząc na przykład tych ludzi, z którymi Jezus rozmawia właśnie tutaj w Ewangelii Jana, na co dzisiaj patrzymy? Taki ktoś będzie szukał dróg zastępczych, substytutów, będzie jednak opierał swoją tożsamość na tym, co robi. Będzie dla niego ważne, by być kimś przez to, co robi. Jestem pastorem. Jestem Gemeindeführer. Chcę być pastorem. Jestem, i tu można wstawić wszystko inne, co człowiek w życiu może robić. Ja akurat biorę tutaj siebie pod uwagę. Tak? Jestem, i tu można wstawić moją rolę w służbie publicznej. Szkoda jednak zatrzymywać się na takich wyznacznikach tożsamości. Lepiej uznać je za zupełnie nieprzydatne, jeśli chodzi o odpowiedź na to, kim jestem. Warto zrezygnować z jakiegokolwiek uporu w sercu co do takich ambicji, oddać Bogu ukryte jeszcze zakamarki serca po to, by przeżyć coś bez porównania lepszego. osobistą więź z Nim, bez żadnych przeszkód, nową tożsamość, że jestem dzieckiem Boga, przybranym synem lub córką Boga Ojca, bratem czy siostrą Chrystusa. Nie mogę już być kimś większym, bo jestem największy, tak? I wtedy całą moją energię mogę skierować, by wypełnić powołanie, jakie Bóg mi daje, nie bacząc na to, jak ono buduje moją tożsamość. Moja tożsamość jest zupełnie gdzie indziej. Gdybym był na miejscu Bena Stillera w filmie Zoolander, po wielkiej przegranej w oczach świata, gdybym przegrał w konkursie na modela roku, gdyby ochlapała mnie taksówka i bym patrzył na swoją twarz odbitą w kałuży z pytaniem, kim jestem, to bym sobie odpowiedział, jestem dzieckiem Boga, księciem w Bożej rodzinie, tak jak każdy chrześcijanin, bratem Chrystusa w doborowym towarzystwie braci i sióstr Chrystusa. Otrzepałbym się z błota i skupił całkowicie na realizacji życiowego powołania odebranego od Boga w służbie ludziom. A więc dzisiaj dobry wieczór na to, żeby sobie dalej rozmyślać o tym, kim jestem.